Nazywam się Jerzy Ziemba. Jestem niezależnym dziennikarzem, publicystą i autorem książek. Od ponad 20 lat zajmuję się zgłębianiem wiedzy na temat zdrowia. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj to jest dzień szczególny, dlatego że dzisiaj obchodzimy dzień polskiej flagi. Z tego powodu jest to dzień szczególny, dlatego powiedziałem, że to jest właśnie dzisiejszy taki dzień wyjątkowy bardzo. Szanowni Państwo, jak zawsze zaczynamy sobie od czego? No chyba zaczniemy sobie od zdrowia naszego, bo to chyba będzie tutaj najważniejsze w tym wszystkim. Otóż, co my sobie tutaj mamy do picia? Jak wiecie, ci z Państwa, którzy są tutaj już zaprawieni w bojach, wiedzą o tym, że o tej porze, no to my dbamy sobie o zdrowie, pijąc sobie jakieś tam kwasy tłuszczowe. Ja w południe, o, ale mi się tu tych żółtych kolorów nazbierało. Ja sobie tutaj oddzieram to, o. No i wspólnie teraz zadbamy o zdrowie poprzez to, że do naszej kawki tu, o, wlewamy sobie, o właśnie, kwasy tłuszczowe typu omega 3, 6, 9. Ich nie potrzeba nam wiele, ale ich nam jednak potrzeba tak czy inaczej, tylko że tu nie chodzi o to, że ich potrzeba bardzo dużo. To jest ogromny błąd, dlatego że wtedy dochodzi do uszkodzenia naszego organizmu, kiedy nadużywamy te kwasy tłuszczowe, na przykład kupując różnego rodzaju oleje roślinne, kupując w supermarketach, no i my wtedy sobie uszkadzamy zdrowie, smażąc na tych olejach. Te oleje mogą być stosowane na zimno i to wtedy jest też dobrze, natomiast nie można smażyć. No tutaj w tym przypadku dzisiaj, teraz to właśnie sobie dolaliśmy do kawy coś takiego. To są właśnie niezbędne kwasy tłuszczowe. No i od tego sobie zawsze zaczynamy wieczorkiem z kolei, żeby się nie pomylić, czy a, już wzięliśmy to, czy nie. No to robimy w południe to, a wieczorkiem sobie stosujemy tranol, czyli znowu kwasy tłuszczowe, ale tutaj są typowo omega-3. I dlatego mówię o tym, żebyśmy się, że tak powiem, nie mylili. Więc to jest właśnie to. I jeszcze co ja tutaj chciałem sobie... uwaga dla tych z Państwa, którzy są nowi. My robimy sobie takie spotkania właśnie o godzinie 13. Rozmawiamy sobie na różne tematy. To nie ma żadnego tam formalnego wykładu i tego typu rzeczy. A więc my sobie tutaj z przyjaciółmi siadamy na taką przerwę. Mówimy przerwę na kawę. Ta przerwa czasami bardzo długo trwa. Dzisiaj nie będę mógł tak długo sobie z wami tutaj robić pogaduchy. Staram się patrzeć na wasze komentarze. Za chwilkę zarzucę temat. Niektórzy już z was ten temat widzą, ale zarzucimy sobie ten temat później jeszcze raz, dlatego żebyśmy uruchomili, nie ukrywam, że reklamę bardzo fajną, bardzo unikatową, do czego zaraz przejdę. Ja sobie tylko tutaj klikam po to, żeby ten stream mieć widoczny i już jesteśmy tu na VK, bo patrzyłem właśnie na VK. No więc cóż, mam jeszcze jedną czy dwie takie plansze, które wyświetlam wam, żebyście poćwiczyli troszkę oczy i tutaj jest taka plansza, proszę popatrzcie. Czy w takim razie widzicie już na tej planszy, co tam jest? No, przyjrzyjcie się bardzo uważnie temu i za chwilkę będę chciał, żebyście mi napisali właśnie, co tam wy teraz widzicie. Jaki tam jest obraz? Czy potrzebujecie może jakiejś podpowiedzi? No, jest to, drodzy moi, słoń. Słoń. I ten słoń, no, trzeba troszeczkę poćwiczyć sobie tutaj wzrok i wtedy zobaczycie, że ten słoń jest bardzo, bardzo dobrze widzialny. Spróbujcie popatrzeć tak, jakbyście chcieli patrzeć poza planszę. No, to jeśli już, no, mamy tego słonia widocznego. Jeżeli mamy tego słonia widocznego, to szanowni moi, przechodzimy sobie do tego, o czym chciałem was zawiadomić dzisiaj. Otóż chciałbym poświęcić troszkę czasu na coś bardzo unikatowego, czyli na książkę, której autorem jest Mariusz Świder. To jest książka Jak Polacy budowali Rosję. Polskie korzenie rosyjskiego imperium. Mam ogromną prośbę, żebyście zapoznali się z tekstem, zapoznali się z tą książką. W opisie, tutaj w opisie tego streama, zaraz pod streamem, jest adres internetowy sklepiku Mariusza, gdzie możecie sobie tę książkę nabyć. Ja powiem tak. Powiedziałem to w takim wystąpieniu na uroczystości odpalenia tej książki, gdzie rzeczywiście, kiedy Mariusz mi tę książkę dał, na jednym z moich spotkań, nie mogłem się od tej książki oderwać. Uważam, że wszyscy Polacy, naprawdę, wszyscy Polacy powinni tę książkę przeczytać. A dopiero potem można czytać Ukryte terapie. Żartobliwie to powiedziałem w tym wystąpieniu, ale nie cofam tego, dlatego że nie jestem dobry z historii, nie byłem jakimś tam szczególnie uzdolnionym uczniem, wręcz nie lubiłem historii. Ale to, co opowiedział właśnie Mariusz Świder w tej książce, jest rzeczą tak fascynującą, ale to tak, że no, nie mogłem się rzeczywiście od tego oderwać, od czytania tej książki. Przeczytałem ją jednym tchem niemalże, jakkolwiek tego się nie da czytać jednym tchem, dlatego, że tam jest zawarta taka ilość informacji, szokujących informacji, że to trzeba, jak to mówimy, przetrawić. Na moim Facebooku, czekajcie, bo jeszcze sobie tutaj patrzę właśnie. O, tak, już mam tutaj, na żywo lecimy. Zrobiłem taki wpis, fragment z książki Mariusza Świdra, Jak Polacy budowali Polskę. I tutaj zwróciłem uwagę państwu na to, ja tego nie będę czytał w całości, że końcowym elementem tego tekstu jest określenie, to my więc założyliśmy Moskwę. I czy tylko Moskwę. Tego typu stwierdzeń jest bardzo, bardzo wiele. Ta książka jest naszpikowana tego typu określeniami czy stwierdzeniami. Na przykład pierwszą kobietą, która została na Rusi koronowana i oficjalnie nosiła tytuł carycy, była Maryna Mniszech, córka wojewody sandomierskiego Jerzego Mniszcha. A więc, no, pierwsza caryca była Polką. I w tej książce tego typu informacji jest po prostu całe mnóstwo. Książka ma około 630 stron, a więc tego jest naprawdę dużo i wydaje mi się, że stanowi ona taką podstawę dla studiowania, może nie tyle studiowania historii Polski, bo nie wiem, czy tylko o to tutaj chodzi, ale ta książka otwiera oczy na to, co my, Polacy, zrobiliśmy dla Rosji i co my, Polacy, jaki wkład mieliśmy w rozwój Rosji. Wydaje mi się, że gdyby nie Polacy, gdyby nie to, co Mariusz opisał, nie chcę powiedzieć, że Rosji by nie było, ale zdecydowanie w tamtych czasach ja nie widziałbym nacji, która by rozwijała Rosję na przykład, tak jak robili to Polacy. Dlatego ta książka ma dla mnie osobiście takie ogromne znaczenie i wydaje mi się, że ona powinna być w każdym polskim domu. Uważam, że ona powinna być częścią kurikulum, częścią lektur obowiązkowych, żeby kształcić młodych Polaków na podstawie faktów historycznych, których nie da się przekłamać. Dlatego, że kiedy na przykład Rimski-Korsakow, prawda, no, znamy go jako kompozytora rosyjskiego, a to był Polak. Rimski-Korsakow, Potiomkin, to wszystko byli ludzie pochodzenia polskiego. Bardzo często jest tak, że nie mamy rzetelnych informacji na temat właśnie tych osób, które tworzyły, budowały Rosję. Dopiero Mariusz Świder zebrał to wszystko w gigantycznym dziele i to jest po prostu niewyobrażalnie wielki wysiłek, gdzie on tego dokonał i dopiero wtedy młodzi ludzie, nasza młodzież byłaby uczona przynajmniej tej części historii, której nam się nie pokazuje. Jaki wpływ na rozwój obecnej Rosji mieli Polacy? Tego nie naucza się w szkołach. Zresztą w tej chwili, wiecie, nowa pani minister oświaty robi wszystko, żeby nie nauczać w Polsce prawdziwej historii, żeby nie przekazywać prawdziwych informacji. No bo jeśli tworzy się program oświaty dla Polaków w oparciu o ekspertów niemieckich, to myśmy sobie gdzieś coś w głowach poprzewracali. A właściwie poprzewracało się tej nieszczęsnej naszej pani minister, którą no, nie ma co tu ukrywać, ale sami żeśmy wybrali. W związku z tym zastanówcie się proszę nad tym właśnie, czy czasami nie robimy jakiegoś błędu, czy czasami nie popełniamy potężnego błędu, nie kształcąc naszej młodzieży w oparciu o fakty historyczne. Wspaniałą częścią tej książki jest nie tylko ukazywanie tego, jak no właśnie Polacy budowali Rosję i tak dalej. Natomiast jedną z takich, no, bym powiedział, kluczowych elementów tej książki jest to, że jest ona napisana takim językiem, no właśnie takim, jakiego używa Mariusz Świder, to znaczy gawęda. Mariusz po prostu sobie gawędzi. Jego trzeba tylko włączyć i Mariusz będzie sobie gawędził i gawędził, Ale gdzie jest klucz tej gawędy? Szanowni Państwo, jak przeczytacie tę książkę, to zobaczycie, że wtedy, kiedy Mariusz omawia jakąś osobę, podaje nazwisko tej osoby i tak dalej, to nie jest koniec. Dla mnie to było fascynujące i nadal jest fascynujące, że ja żartobliwie w tej opowieści, którą właściwie wygłosiłem na odpaleniu tej książki w Warszawie, powiedziałem, że Mariusz rzuca jakieś nazwisko. Nie? I mówi to nazwisko i mówi, wiecie co? To z pochodzenia był Polak albo Polka. A potem na tym Mariusz się nie zatrzymuje. Tylko mówi tak, wiecie, ona była urodzona w Polsce, to jest Polka, urodziła się w mieście takim i takim, a w tym mieście chodziła do szkoły tej i tej. Dyrektorem tej szkoły był znowu tam ktoś, kto gdzieś tam brał udział w wojnie jakiejś czy coś, lub też Mariusz kontynuuje tą opowieść, jeśli chodzi o daną osobę tym, że ona pochodziła z danego rodu, pod jakimś tam herbem, to mogła być szlachcianka, a jej dziadek albo ojciec to pracował w tym instytucie, a jej ojciec, to wiecie, on się ożenił z kobietą, która, no to byli Polacy oczywiście, a ta z kolei to uczyła się w szkole takiej i takiej, a tam za rogiem to był kościół, a w tym kościele, wiecie, to oni się pobrali. I to jest właśnie dla mnie fenomen Mariusza, dlatego że on ciągnie te historie, sięgając głęboko do rodowodu tych osób. A więc jeśli on mówi, że dana osoba miała przeogromny wpływ na kulturę Polski, kulturę Rosji na przykład i tak dalej, to on nie mówi tylko tego, że ta osoba była Polakiem i budowała koleje czy parowozy. To wszystko Polacy zrobili. Kolej transsyberyjska i tak dalej. To nie. To się nie kończy na tym. Dlatego, że Mariusz sięga głęboko właśnie w rodowody tych osób, co dowodzi tego, że to byli z dziada, pradziada, prapradziada Polacy. Ktoś napisał, że brak jest odnośnie tego, że to Polacy założyli Moskwę, brak jest danych wykopaliskowych. No ale po co komu jakieś badania wykopaliskowe, kiedy my mamy rodowody tych osób, które brały udział w założeniu Moskwy i tyle. I to byli Polacy. To samo dotyczy, na przykład, jeśli dobrze pamiętam, to samo dotyczy Odessy. Odessy. A więc tutaj mamy rodowody osób, które są pokazane właśnie bardzo głęboko idąc w polskość tych osób. A potem Mariusz mówi, no i to była ta osoba, która była na przykład założycielem Odessy, albo jakiś bardzo znany oficjel, albo bardzo znana osoba w Rosji, okazuje się, że miała pochodzenie polskie. Pierwszy hymn rosyjski, gdzie Mariusz opisuje w książce swojej, pierwszy hymn rosyjski, który Rosjanie śpiewali, jak to Rosjanie, ze łzami w oczach, no bo oni są bardzo emocjonalni, to był hymn napisany przez Polaka. I wiele, wiele lat, przez wiele lat Rosjanie śpiewali swój hymn napisany przez Polaka. Dlatego mówię o tym, że to takich rzeczy Mariusz ujawnia dziesiątki. Zrobił wpis, Mariusz zrobił wpis taki właściwie indeks, gdzie bardzo łatwo można sobie w jego tym potężnym 600-stronicowym ponad dziele, bardzo łatwo można sobie wszystko odnaleźć. Papier wszystko przyjmie, po co kopać i szukać. No to chodzi o to, że jeszcze raz mówię, to, co opisał Mariusz Świder, to nie są wymysły, dlatego zwracam uwagę na to, skąd on tę wiedzę wziął i jak to uzasadnia. I to nie chodzi o to, że papier wszystko przyjmie. Nie w tym rzecz. Chodzi o fakty. I stąd właśnie ta genealogia, gdzie Mariusz mówi na temat kogoś, kto miał ogromny wpływ na rozwój Rosji, to Mariusz sięga do tego, kim ten człowiek był i gdzie były jego polskie korzenie. A więc pisanie takie, że... Wiecie, to jest trochę niefajne, bo ja zachęcam Państwa jeszcze raz do tego, żebyście po prostu nabyli tą książkę. I powiem od razu tak, że ja tę książkę ze względu na jej przepraszam, niesamowitą wagę merytoryczną dla każdego Polaka, to ja tę książkę będę nieustannie reklamował, bo dzisiaj, kiedy my mówimy o utracie polskości, kiedy my mówimy o, no właśnie, utracie suwerenności, my dzisiaj, przede wszystkim nasza młodzież, powinna wiedzieć, co my jako naród zrobiliśmy w naszej historii. No tutaj, w tym przykładzie, mamy do czynienia z historią Rosji. I dlatego wielokrotnie powtarzam, że jeśli sobie kupicie tą książkę, że jeżeli spędzicie sobie spokojnie czas na przeczytaniu, na analizowaniu tej książki, to zobaczycie, że szczęka opada. Naprawdę. I dlatego właśnie polskie dzieci powinny być uczone historii na podstawie tej książki, jak również w kontekście, w szczególności tego, co się obecnie dzieje, no, muszę powiedzieć, że treść tej książki powinni poznać przede wszystkim Rosjanie. Ja wiem, że dla wielu Rosjan będzie to ogromnym zaskoczeniem, no bo Rosjanie również nie znają dokładnie swojej historii, bo im się tego nie mówi. Dlatego, że w wyjątkowych wypadkach, Rosjanie mówią o tym, tak jak na przykład przyznali to, że ten hymn polski, o czym Mariusz pisze, hymn polski powstał, właśnie był napisany przez Polaka. I są takie momenty, gdzie Mariusz zwraca uwagę na to, że właśnie Rosjanie potwierdzają to, co Mariusz opisał w książkach, lub też mówią o czymś takim, co on w tej książce swojej ujął. Powiem wam, jestem pod ogromnym wrażeniem tego dzieła, bo to nie jest zwykła książka, to jest jak najbardziej dzieło. Zobaczycie, ile tam weszło benedyktyńskiej pracy. Pracy nad tym, aby dać Polakom dowód na to, o czym jest mowa. Dlatego, że już widzę po waszych wpisach, no właśnie, widzę po waszych wpisach, że już usiłujecie, jak to w naszym przypadku, zamiast chwalić człowieka, Polaka, który udostępnia nam tak niebywałe informacje na ten temat, zamiast go szanować, to już są, widzę tu na waszych wpisach, już są na niego ataki. Nie wiem, komu to jest potrzebne i nie wiem, co tym atakującym go przyświeca. Szczególnie, że już widzę tutaj, że wypowiadają się ludzie, którzy tej pozycji nie czytali. A więc najpierw no byłoby logiczne, mądre i takie uczciwe, żeby sobie tę pozycję zakupić, przeczytać, a potem dopiero się wypowiadać. Myślę, że jeżeli byłyby jakieś takie aspekty, powiedzmy sobie, krytyczne czy coś takiego, to Mariusz na pewno się do tego by ustosunkował. Dlatego mówię, głębia wiedzy jest taka, gdzie myślę, nie jestem tutaj żadnym, wiecie, historykiem, nie jestem specjalistą, ale głębia wiedzy zaprezentowana w tym kontekście właśnie tutaj, co my Polacy zrobiliśmy dla Rosji, jest taka, że takiej głębi no, rzadko gdzie się spotyka w jakichkolwiek podręcznikach historycznych. Dlatego mówię o tym, żebyśmy wiedzieli, że mamy w Polsce tego typu dzieło, które otwiera oczy. Otwiera oczy. I to otwiera oczy przede wszystkim osobom dorosłym, bo jak wiadomo, no, osoby dorosłe bardziej się takimi sprawami interesują, bo młodzież to raczej tam to, co znajdą w smartfonach. I to jest ogromna strata, dlatego że my powinniśmy młodzież już w szkołach licealnych, powiedzmy sobie na licealnym poziomie, już kształcić, wyjaśniać, tłumaczyć i przekazywać udokumentowaną wiedzę, kim my, naród polski, jesteśmy i kim my, naród polski, w kontekście Rosji, co myśmy zrobili dla Rosji. I to nie jest jakaś licytacja. W żadnym przypadku. To są tylko chłodne fakty, opowiedziane w przepiękny, gawędziarski sposób. I to wszystko, to są fakty historyczne. Być może jacyś młodzi ludzie też tym się zainteresują. Bardzo bym chciał, żeby ta książka była przetłumaczona na język rosyjski. To naprawdę bardzo bym tego chciał. Bo kto jak kto, ale Rosjanie też powinni poznać te fakty. Bo tak jak powiedziałem wcześniej, Rosjanie myślą, że ktoś tam, jakiś znany Rosjanin, kompozytor czy ktokolwiek, to był no Rosjanin. No nie. On był Polakiem. On miał pochodzenie polskie. I warto byłoby, żeby właśnie Rosjanie też o tym wiedzieli. Druga sprawa, która gdzieś została jak gdyby przekazana w jednym z wpisów, który reklamował tę książkę, że to jest to, to dlaczego jest taka nienawiść pomiędzy Polakami i pomiędzy Rosjanami. Właśnie. Wysłał mi tu SMS-a. No, wiecie kto? No, Mariusz Świder. Drogi Mariuszu, to wygląda na to tak, 13:30 wysłałeś, a więc chyba to oglądasz, więc ja to tylko pokażę, że Mariusz mi wysłał. Natomiast ja sobie to, Mariusz, odsłucham troszkę później, dlatego że no, jestem ciekawy, co mi tam nagrałeś, bo to nie jest SMS, który mogę przeczytać, tylko to jest nagranie, które Mariusz przed chwilką umieścił. Dzisiaj, kiedy mamy właśnie te takie konflikty, które moim zdaniem są wzburzane, to ta książka powinna prowadzić do tego, abyśmy, rozumiejąc to wszystko, Rosjanie, żeby to rozumieli, żebyśmy jak najszybciej wrócili do normalnych stosunków z Rosją. Tak jak powiedziałem, bardzo proszę nie odbierać tej książki, że to jest jakaś mowa nienawiści, dlatego że był taki komentarz kogoś, kto oczywiście książki nie przeczytał, ale on już wie. W tej książce nie ma ani jednego słowa, które by trącało jakąkolwiek nienawiścią. I to jest ogromna też zaleta tej książki, bo Mariusz skupił się na faktach, tak jak powtarzam już po raz któryś, a nie na emocjach. Jakkolwiek pewne rzeczy, tam można się nieźle pośmiać, ale to już jest, że tak powiem, nasza chyba przywara, że my najpierw musimy komuś tam przyłożyć. Czekajcie, więc teraz pozwolę sobie przejść na wasze komentarze. Za chwilkę troszkę zmienimy temat. Za chwilkę. Patrzę teraz na komentarze, które dotyczą treści, czy dotyczą w ogóle faktu zaistnienia takiej pozycji. Zawahałem się, bo chciałem powiedzieć pozycji literackiej, ale to wydaje mi się, że to jest dużo więcej niż zwykła pozycja literacka. To jest pozycja historyczna, ale to jest coś, co naprawdę wielu z was, naprawdę, wierzcie mi, zaszokuje. Arthur Paul napisał, literatura absolutnie godna polecenia. Tak jest. I bardzo was proszę, po prostu wysyłajcie namiary na Mariusza Sklep, który link do tego sklepu jest już wam podany w opisie. Natomiast poczekajcie, czy ja mam tutaj możliwość taką. No mam. O. Widzicie? Właśnie tak to wygląda, sklepik. I tutaj oczywiście możecie sobie złożyć zamówienie. Zamów książkę, klikamy tutaj. Widzicie, jest możliwość zamówienia książki z autografem autora i lub z dedykacją. Tylko także, no, bardzo ładnie jest to zrobione. Gratulacje dla Mariusza i to wielkie gratulacje. A teraz na zakończenie chciałem uprzedzić, że reklama tej książki będzie się często u nas pojawiała. A więc przygotujcie się do tego, dlatego że chodzi mi o to, żeby jak najwięcej Polaków zapoznało się z treścią tej książki. Stąd mój apel do was, żebyście właśnie link do tej książki przesyłali jak największej liczbie waszych znajomych, przyjaciół, dzieci. Niech się dowiedzą prawdy, bo to, co tutaj jest opisane, to jest taka prawda, której nigdzie indziej chyba nie usłyszycie. Jeszcze raz, Mariusz. Wielkie, wielkie dzięki i będziemy promocję książki, tu ważę trochę słowa, ale właściwie to się sprowadza do promocji polskości. Więc jeśli zależy nam na tym, żeby promować polskość, tak to jest teraz w zwyczaju niszczenie polskości, prawda? Bo w tej chwili system robi absolutnie wszystko, żeby nam tę polskość odebrać. Przechodzimy sobie w takim razie jeszcze dalej. O. I tutaj troszkę pozwolę sobie zmienić temat, dlatego że w tych naszych spotkaniach południowych rozmawiamy sobie na różne tematy, które niekoniecznie łączą się tam z polityką i tak dalej. Zwłaszcza, że w tej chwili widzę czarno, co tam ta Unia Europejska nam przygotowuje. Są organizowane różnego rodzaju spotkania w maju i gdzieś tam w tym tygodniu dotyczące właśnie jakieś tam są organizowane marsze, nie marsze. No, ja wielokrotnie mówię, jak najbardziej te marsze uwidaczniają problem, ale te marsze nie wskazują na rozwiązanie problemu. Okay? Dzisiaj podsunięto mi również wypowiedź pana Grzegorza Brauna, tu w Rzeszowie nawet. No, ja nie wiedziałem o tym, przepraszam bardzo, bo to nie wiem dlaczego miałem tutaj włączone. Pan Grzegorz Braun zrobił taką konferencję dotyczącą eurowyborów, czy wyborów do, jak nazywa, do eurokołchozu. Ja oczywiście z dużą częścią tego, co pan Braun się zgadzam, zrobimy sobie oddzielny stream, tylko dotyczący tego zagadnienia, natomiast pan Braun nie przekazuje nam w ogóle rozwiązania tej sytuacji. Zresztą nie on jeden, dlatego że odniosę się do tego wystąpienia, które miało swoje bardzo dobre hasełka, naprawdę bardzo dobre, ale to pozostanie tylko na poziomie hasełek, więc ja tym nie będę się tam już za bardzo zajmował, jakkolwiek wydaje mi się, że trzeba to jednak trzeba to omówić. Nie będziemy tutaj sobie zajmować dużo. Przepraszam bardzo, ale ja mam tutaj masę SMS-ów. O właśnie. Jest już następny, mam zaszczep się w majówkę. Do tego sobie dojdziemy, zwłaszcza, że chciałbym omówić taki wywiad z panem doktorem Pawłem Grzesiowskim, który potwierdza to, o czym ja mówiłem od lat, że potwierdza on w sposób nieświadomy i w sposób niebezpośredni, potwierdza to, jak szpryce sprzyjają powstaniu chorób różnych, z Parkinsonem i Alzheimerem włącznie, więc to sobie omówimy. Natomiast teraz chciałem powrócić na chwilkę do języka polskiego, bo rozmawialiśmy sobie tutaj niedawno na temat tego, czy to są dni, czy to są dnie. Pamiętacie? Ostatni nasz stream dotyczył dni, czy to są dni, ileś tam dni, czy to są dnie. No i się rozgorzała tutaj dyskusja, naprawdę wspaniała dyskusja, muszę powiedzieć, gdzie rozmawialiśmy sobie, jaka jest poprawna forma. Zwracam na to uwagę, bo bardzo mi zależy na tym, żeby, no jak to krótko mówiąc, nie gwałcić języka polskiego, w czym specjalizuje się młodzież w tej chwili, która nie ma bladego pojęcia o polskiej gramatyce i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj chciałem się państwa zapytać, jaka jest właściwa forma? Rękoma czy rękami? Od razu powiem, forma rękoma mi nie leży. Krótko mówiąc. Bo rękoma czy rękami? Nogami czy nogoma? No bo to jakoś chyba by się tak łączyło. Więc jak myślicie? Ja opowiadam się za formą rękami, nie rękoma. To dla mnie jest jakieś takie dziwactwo. Pewno językoznawcy, jak obserwuję to od już kilku lat, będą mówić, obie formy są dozwolone. No bo tak nawet profesor Bralczyk bardzo często kwituje pytania, które są mu zadawane dotyczące na przykład takich form. Dla mnie one są dziwaczne, no ale profesor Bralczyk najczęściej mówi, obie formy są dozwolone. Nie wiem, ja nie do końca się z nim zgadzam. Ale jestem ciekawy waszych wypowiedzi. Jeden momencik, ja sobie tylko to muszę odświeżyć, niestety. Aha, Jacek Placek, to jeszcze a propos książki, przeczytam, bo to jest na VK. To jest wspaniała książka. biały kruk, prawda? Czyli my tutaj mówimy dla tych z Państwa, którzy są nowi i dobyli do teraz, no właśnie mówimy sobie na temat tej książki. Elżbieta Daniecka napisała: atakują tylko głupi, nieświadomi lub wykonujący zadanie, czyli dywersanci. Ja się też z tym zgadzam. Tak samo. I jeszcze pozwólcie, przejdę sobie tu do waszych komentarzy. Elżbieta pisze: o polskich korzeniach rosyjskiego imperium opowiadał nam jeszcze dzieciakom świętej pamięci dziadek Aleksander. Muszę nabyć tę książkę koniecznie. Zachęcam, zachęcam jak najbardziej. Patrzę jeszcze tutaj na wasze wpisy. Jest temat, do którego odniosę się na sam koniec. No tak, bo tu ktoś już czytał tę książkę i mówi, że to, co Mariusz zrobił, wymagało po prostu przeogromnej pracy. No, naprawdę. Myślę, że niesamowity jest ten egzemplarz. Jak najbardziej tak. Bellamy, no troszeczkę tutaj jest tak, odlatujemy, no ale może przepis, zna ktoś przepis na lody pana Jerzego, no one, ten przepis jest w trzeciej części ukrytych terapii, no ale bierzesz 10 żółtek, dodajesz troszeczkę cukru, jego nie trzeba się tam w tym przypadku brać, ucierasz te żółtka, aż zrobi się biała masa. Następnie w dużej misce dajesz litr śmietany, najlepiej 30% lub wyżej procentowej i ubijasz tę śmietanę na sztywno. Wtedy łączysz śmietanę z żółtkami, tam można dodać zapachów i tak dalej, i tak dalej. I wkładasz to sobie do lodówki, zamrozi się i masz perfekcyjne lody. Po prostu coś niesamowitego. Artur Pol, szanowny panie Jurku, wskazując na literaturę pana Mariusza, odkurzyliście panowie moje wspomnienia. Moje cudowne, spędzone wileńskie wieczory w domu mojej świętej pamięci cioci Teresy. Tak, tam jest, tego jest naprawdę cała masa. Jeszcze chcę tutaj dojść być może do Urszula Milosz, to ty jak zwykle. Czy wcześniej nie było Parkinsona, nie było szczepionek, a też był niestety Parkinson? No oczywiście, że był. Choroba Parkinsona była. Tu chodzi o dynamikę rozwoju. Dam ci przykład, bo to Urszula to będzie tutaj jątrzyć. A czy autyzm wcześniej był? Oczywiście, że był. A czy ty wiesz, ile w tej chwili jest autyzmu? To jest gejzer. To, co się dzieje z autyzmem w tej chwili, nie? O właśnie, Danusia Muszyńska pisze, niby dopuszczalne są obie, ale dla mnie rękoma brzmi nie po polsku, rękoma i nogoma. No to właśnie taki przykład tutaj dałem. Mnie często poprawiano w szkole, że rękoma. No właśnie, zawsze mówię rękami, pisze Jola Reszkowska. Ja też. Kasia Grośty, rękoma, ponieważ obie są jako oma, czyli kobieta. To tak za bardzo nie zrozumiałem tego jeszcze tutaj. Jeśli by było rękami, to jest rodzaj nijaki. Obie funkcjonują, ale ta druga jest z niemieckiego. Naprawdę rękami? Ja używam formy rękami, Marta Semp. Powiedzenie, że bronimy się rękoma i nogami. Widzicie, jak to jest? Jejku, ja mam tutaj spore opóźnienie, wiecie, w systemie i patrzę na wasze wpisy. I one są bardzo dużym opóźnieniem. O, oczywiście, oczywiście. Wdarł się tu troll, dlatego bardzo proszę nie komentować trolla. Za chwilkę go wyrzucimy. Absolwent Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych, Mariusz Świder. No i co w związku z tym? Co w związku z tym? Rękoma i rękami jest poprawnie jak Chopin i Chopin. Chyba to coś może źle tutaj zrozumiałem. Rozmawiając z kimś, że na przykład coś robiłam moimi rękami, to tak właśnie bym powiedziała, a nie powiem, że robię moimi rękoma. No właśnie o to mi też chodzi. Nie? Ewa napisała, że w słowniku języka polskiego jest bronić się rękami i nogami. Nie? A właśnie o to mi chodzi. Bardzo mam dzisiaj duże opóźnienie w waszych komentarzach. Bardzo duże. Nie wiem dlaczego, no ale to tak niestety te systemy nam działają. I jeszcze sobie tutaj sprawdzę. Tak, o tym białym kruku. Ja już to komentowałem. Rzeczywiście, bo to są pytania z VK. A teraz jeszcze raz sobie tutaj wejdziemy. O. Dobrze. Bo tu była jeszcze odpowiedź dotycząca. Marta Semp. Dni odnoszą się do dat, do dób, a dnie są w odróżnieniu do nocy. A Danusia Muszyńska napisała, w połączeniu z liczebnikami poprawna jest jedynie forma liczby mnogiej, czyli dni, dwa dni, a nie dwa dnie. Dawna forma miejscownika dnie używana jest obecnie tylko w wyrażeniu we dnie i w nocy. Tak. No to ja też rozmawialiśmy na temat tych dni, ale dzisiaj rękoma czy rękami? Niektórych wpisów nie za bardzo rozumiem. Jola Reszkowska napisała, jak jest poprawnie, hurtownia napoi czy hurtownia napojów? W moim mieście jest wielka reklama z błędem. Ewa pisze tak, w żadnym z licznych przykładów podanych w słowniku, tutaj jest odniesienie do tego słownika Ewa, który cytowałaś wcześniej. W żadnym z licznych przykładów podanych w słowniku, cała strona, nie ma przypadku użycia formy rękoma. No i co z tego? No, Bella mi przed chwilką właśnie przepis na lody pokazałem. Patrzę teraz na 51, bo wpis zrobiłaś o godzinie 13:51, a dosłownie parę minut wcześniej to ten przepis na lody ja państwu tutaj pokazałem. Ale jeśli kogoś to tam bardziej interesuje, to całość jest opisana również tutaj. Widzicie? no i już tutaj insynuacje w stosunku do Mariusza. No wy ludzie nie potraficie inaczej. Nic na to nie poradzę. Ale nie potraficie inaczej. Pamiętacie o tym, kiedy omawialiśmy sobie tą tabelkę? Na przykład godzina czasu. No. Łapię się na tym, że ja też czasami właśnie w ten sposób powiem. A już naprawdę bardzo mnie irytuje, bardzo, jeśli ktoś mówi prezydent miasta Wrocławia. No jak Wrocławia, to wiadomo, że miasta. Nie. Urszula Miłosz, panie Jerzy, nie jątrzę, tylko mam inne zdanie. A to jest dozwolone u pana na grupie, mam nadzieję. Oczywiście jest dozwolone, tylko też istotna jest forma tego, bo jeśli to jest forma insynuacji, to ja z taką formą się nie godzę. Bardzo lubię pana wypowiedzi. No to dobrze. O, proszę, proszę bardzo. Widzicie, mówisz i masz. To jest po prostu moment. Do Bellamy. Bellamy, strona 568. No widzicie. Danusia Muszyńska odnośnie tych naszych spraw związanych z językiem napisała tak. W odmianie przez przypadki forma rękoma pojawia się tylko w narzędniku równocześnie z formą rękami. A więc widzicie? Z tego, co ja wiem, nie wiem, Konrad, nie wiem. Ale to można będzie sobie sprawdzić. Mieliśmy wspaniałe również komentarze dotyczące suplementu takiego. Ludzie się pytali, czy ja biorę te cukierki na gardło. Biorę. Tylko tak jak mówiłem, te cukierki na gardło działają rewelacyjnie, no bo wiecie, od zabiegu, który miałem, to łączy się zawsze ze spadkiem odporności. Gdzieś tam od czasu do czasu zakasłałem i powstała panika. Ile lat już pan kaszle? No, nie kaszle, ale tak jest. I czy używam tych właśnie cukiereczków? Bardzo często przed takim dłuższym wystąpieniem to sobie je biorę. I teraz jeszcze tak, co tutaj widzimy? Naturopata Piotr Wtulich. Tak, ja cię, Piotrek, obserwuję bardzo długo. Początek książki, pierwsze trzy strony, Jerzy nie ściemniał. Wciąga od samego początku. I tutaj macie link facebookowy. Można jedną za drugą brać. Ha, już widzę wasze wpisy tutaj. Cukierki na gardło, Visanto. One świetnie działają, dlatego że one przeczyszczają zatoki. I jeśli weźmiecie sobie... Czekajcie, pokażę jeszcze raz. Jeżeli weźmiemy sobie ten cukiereczek, czy dwa, bo to przecież od tego się nie zatrujemy, to wtedy wiele osób mówi, i ja to też potwierdzam, że kiedy one się rozpuszczą i te olejki eteryczne zaczynają działać nam w jamie ustnej, dostają się przez odpowiednie kanaliki do zatok, to wiele osób mówi, że wtedy jak wciągają powietrze, to czują, jakby wiatr hulał im w zatokach. Tak to jest. Do czego służą te cukierki na gardło? No właśnie powiedziałem. Tak, one są tam, znajdują się tam znajdują się olejki eteryczne, tam znajdują się substancje, które są bardzo silnie przeciwbakteryjne. One rewelacyjnie odkażają. Nie? Jak często? Tyle, ile trzeba. J. Kasia Rampf. Czy zna pan tę książkę? A Shot in the Dark, Harris Coulter. Nie znam. Niestety nie znam. Nie wiem, nie czytałem, nie wiedziałem, nie wiem, czego dotyczy ta książka. W związku z tym, no, nie mogę się do tego odnieść. Będziemy sobie mówić, szczególnie tutaj, aha, jeszcze ktoś tutaj zapytał, czy to jest to samo. Nie, to nie jest to samo. Bo tutaj to mamy do czynienia z witaminą C. Tutaj macie napisane do ssania, ale ja nie wytrzymuję. Ja muszę to pogryźć, bo smak jest rewelacyjny. Wielokrotnie mówiłem wam o tym, że trzeba strzec to przed dziećmi, bo dzieciarnia, jak się dorwie do tego, to zje wszystko i tak dalej. Ale to nie jest to samo. Nie, nie, nie. Ma zupełnie inny skład. Ta właśnie witaminka zapewnia dziecku czy nam już zwiększone stężenie witaminy C w organizmie, a więc działamy bardzo, bardzo silnie przeciwmiażdżycowo. Dlaczego? Dlatego, że kiedyś mówiłem o tym, że jeżeli w tętnicach mamy odpowiednią ilość przeciwutleniaczy, to wtedy nie może dojść do stanu zapalnego. Jeżeli w tętnicach nie ma stanu zapalnego, nie może powstać miażdżyca. A więc oczywiście, że takimi naturalnymi przeciwutleniaczami są substancje zawarte w owocach, warzywach i tak dalej. Jak najbardziej tak. Ale dzisiaj, w dzisiejszych czasach, to słuchajcie, zależy skąd te owoce i skąd te warzywa są. Bo jeżeli to kupujemy z supermarketu, to nie wiem, czy będzie tam właśnie to. I dlatego takie wspomożenie się, bo to wystarczy tam jedna, dwie, trzy takie te pastylki właśnie do ssania. To, co, tak jak powiedziałem, dzieciarnia to uwielbia po prostu. Ale wtedy w pewien taki sposób zabezpieczamy się przed różnego rodzaju schorzeniami. To tak samo, jak mówiliśmy sobie dzisiaj, że czy ten tranol, prawda, czy wisantol, to są kwasy tłuszczowe, które są niezbędne do normalnego funkcjonowania, do utrzymywania zdrowia, nie? Ja cukierki na gardło gryzę, ale ma wtedy kopa, pisze Maria Kazimierska. No, chyba nie opisałbym tego lepiej. Nie, nie, nie. Bardzo dziękuję za wasze zainteresowanie. Towarzysz Jarosław, tu jest wpis, ale ja nie wiem, do czego on służy. Ale ja jestem już okej, no. Super przepis. A, bo tu ktoś podał, Danusia chyba Szopińska, tak? Podała wam przepis na te lody, nie? Słuchajcie. Danusia Moszyńska pisze tak. Mój mąż po ciężkim wypadku, ojojoj, ogromne problemy z zatokami, po odkryciu owych cukiereczków na gardło mówi, że wreszcie normalnie oddycha. Widzicie? No bo to tak właśnie działa, nie? Reni Rady pisze, ja brałam co chwilę. Ja to się po trzy naraz. Ale to ssanie po trzy naraz dotyczy właśnie tego. Ja też uwielbiam ten smak. Słuchajcie, moi drodzy, niestety ze względu na względy będziemy musieli sobie już dzisiaj nasze spotkanie kończyć. Słuchajcie, na koniec bardzo wam dziękuję za życzenia urodzinowe. no bo dzisiaj są moje urodziny. Co prawda, ja urodzin nie obchodzę. Urodziny w moich stronach obchodziło się do 18 roku życia, a potem obchodziło się tylko imieniny. Niestety żyjemy w kulturze w tej chwili zasysającej wszystko z zachodu, a tam na zachodzie, Ameryka, Australia, gdziekolwiek, obchodzą urodziny. No więc formalnie ja urodzin nie obchodzę. Moje urodziny dzisiaj to jest 68. No więc nie jestem jeszcze na półmetku. Tak więc bardzo wam dziękuję za te urodzinowe życzenia, których nie obchodzę. Niemniej jednak, ja sam, to dla mnie dzień jak co dzień. Dziękuję wam bardzo. Jeszcze patrzę, czy łopian to brać korzeń, czy liście. Korzeń. I to nie korzeń, tylko to jest liofilizowany sok z korzenia. Więc tutaj mamy tą ostatnią planszę. No i ja się tu, jak zwykle, z państwem żegnam do następnego razu. Chciałbym omówić wystąpienie pana doktora Pawła Grzesiowskiego, który potwierdza to, co mówię, że szpryce przyczyniają się do rozwoju Parkinsona, Alzheimera i wielu, wielu różnych chorób neurodegeneracyjnych, o czym ja trąbię od lat. No a to pan doktor Grzesiowski, no chyba w sposób niezamierzony, ale to potwierdził, a jak to potwierdził, to wytłumaczę to państwu. Także dziękuję wam bardzo za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia. Czyńmy dobro, drodzy państwo, czyńmy dobro na wszystkie możliwe sposoby. Do usłyszenia. Czyńmy dobro. Bądźmy dla siebie dobrzy, mili i pomagajmy sobie wzajemnie. Przekażcie tę informację dalej. Po więcej informacji na temat odporności naszego organizmu, witaminy C, zapraszam was na moją stronę internetową jerzyzieba.com. Pamiętajcie, że wiedza to nie porada lekarska. Konsultujcie dolegliwości z lekarzami i stosujcie także jak najwięcej naturalnych metod.